Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Tu Bydgoszcz. Na dzisiejsze majowe święto dopisała piękna, słoneczna, wiosenna pogoda. Zgodnie z tradycją pierwszomajowego święta czołowe miejsca w pochodzie zajęły załogi przodujących zakładów przemysłowych. Oto defiluje kobieca załoga bydgoskich zakładów odzieżowych Modus, zdobywczynie sztandaru przechodniego za najlepsze wyniki w krajowym współzawodnictwie pracy.
Michał Słobodzian, dzień dobry. Dziś zapraszam na spotkanie z historią. Przez lata pierwszy dzień maja był kwintesencją PRL-owskiej propagandy. Obywatele idący w pochodach z radością mieli manifestować entuzjazm i optymizm. Nierzadko majowe święto poprzedzały wyczyny wzorowych pracowników ścigających się w przekraczaniu coraz to bardziej wyśrubowanych norm. Obchodom pierwszomajowym towarzyszyły imprezy plenerowe, pikniki, potańcówki. Za sprawą naszego archiwum wywołajmy na moment ducha tamtych czasów.
Z dużym zrozumieniem spotkał się wśród wielu bydgoskich załóg robotniczych apel nowego kierownictwa partii o zwiększenie produkcji artykułów rynkowych. Należą do nich pracownicy radiowych zakładów Eltra, które na kilka dni przed dzisiejszym świętem otrzymały z rąk swoich kolegów warszawskich z zakładów Kasprzaka sztandar przechodni. Za dobrą pracę dobre zarobki. Dzięki przekroczeniu zadań produkcyjnych zwiększeniu uległ w bydgoskiej Eltrze fundusz zakładowy, który w połowie zgodnie z wolą załogi przeznaczono na poprawę warunków socjalnych i na budownictwo mieszkaniowe. Pozdrawiamy pomorskich budowlanych, którzy ostatnio podjęli wiele wysiłków, by zwiększyć zakres budownictwa mieszkaniowego na Pomorzu. W ostatnich latach dookoła Bydgoszczy wyrosło kilka pięknych dzielnic mieszkaniowych. Lecz dla dynamicznie rozwijającego się miasta, które za kilka lat osiągnie 400 tysięcy mieszkańców, mamy jeszcze wciąż za mało mieszkań. Stąd też dużą nadzieją jest bydgoska fabryka domów, której realizację przyspieszono o 3 miesiące i już za kilka tygodni rozpocznie się jej eksploatacja. Ale i oto barwna kolumna bydgoskiej młodzieży, szkół średnich i wyższych uczelni, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Szkoły Rolniczej. To oni, młode dziewczęta i chłopcy, z nadzieją przyjęli perspektywę skrócenia czasu wyczekiwania na nowe mieszkania. Zresztą własną pracą deklarują pomoc przy budowie. Młodzież serdecznie pozdrawia znajdującego się na trybunie bydgoskiej manifestacji zastępcę członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, ministra oświaty Henryka Jabłońskiego. Witamy dziś, jak zawsze, serdecznie i gorąco przedstawicieli wsi bydgoskiej. Poprawa opłacalności hodowli, zapowiedź zniesienia obowiązkowych dostaw, zapewnienie większej ilości materiałów budowlanych dla wsi i nawozów sztucznych – oto realne szanse wzrostu produkcji rolnej. W każdej niemal wsi na Pomorzu podjęto już wysiłki, by możliwie szybko dać więcej mięsa na zaopatrzenie kraju. W ostatnich dniach w ponad 200 wsiach na Pomorzu rolnicy postanowili zwiększyć w każdym gospodarstwie rolnym o kilka sztuk trzodę chlewną. Wśród pionierów postępu w rolnictwie jest młodzież, członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej. Są wśród nich młodzi mistrzowie urodzajów, wiejska inteligencja, ludzie, którzy dobrze rozumieją, że nowoczesne gospodarstwo rolne to przede wszystkim fachowa wiedza i dobre narzędzia pracy.
Dzień dobry, witamy w świąteczne popołudnie w wiosennym nastroju. Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy zaprasza na półgodzinną relację z pierwszomajowych imprez, odbywających się właśnie teraz. Halo, słucham.
Dzień dobry, Grudziądz.
Dzień dobry, czekamy na ten telefon. Co się dzieje?
Jestem właśnie na wesołym meczu piłki nożnej między grudziąckimi kominiarzami a aktorami Teatru Ziemi Pomorskiej. Doskonała zabawa zarówno dla widzów, jak i zawodników. Grudziądzanie mają dziś bogaty wybór różnorodnych imprez, a więc na rynku głównym w scenerii zabytkowych kamieniczek odbywa się pokaz mody.
Ja dzisiaj niestety będę się uczyła, ale część grupy naszej wybiera się za miasto, rajd pieszy sobie robią i do tego prawdopodobnie ma być ognisko i pieczenie kiełbasy.
Kolejny konkurs. konkurs, jaki przeprowadzamy w ramach naszego dzisiejszego festynu, będzie konkursem niewątpliwie ciekawym, atrakcyjnym, ma nagrody jak zwykle niezwykle atrakcyjne. Jaką kolega piosenkę preferuje?
No powiedzmy, dziewczyny, kochajcie nas.
I też mamy atrakcyjny tekst dla kolegi. Mianowicie sukces toruńskich kynologów.
Na 11 międzynarodowej wystawie psów rasowych w Opolu toruńscy kynolodzy prezentowali swoich ulubieńców dwa owczarki. Niemieckie udział w wystawie przyniósł pierwsze sukcesy w roku.
Błądy upadają ze zmęczenia, jak oczom wzrok odbiera w zębach
krzyża. Pierwszomajowe święto w zamyśle władzy miało być apoteozą socjalizmu, jednak z chwilą, gdy antykomunistyczna opozycja rosła w siłę, władza miała 1 maja coraz większe problemy i nie zmieniło tego nawet wprowadzenie stanu wojennego.
Lecz słychać groźny pomruk poganiaczy, wymowni panu dłonie nakinczały. Żądają wina kobiet i zapłaty, klną jawnie nas wyprawy świat cały. A my już chyba znamy kres podróży, patrzymy póki jeszcze starczy siły. Jak w piasku wiatr nam przyszłość wróży. Zbiorowe dawnych wypraw dłoń smogiły. Przewodnik zagubionej karawany unosi się w strzemionach, słońce świeci, kolejne tworzy nam fatamorgany. Oazy obiecuje naszym dzieciom.
Mija właśnie 35 lat od majowych wydarzeń toruńskich, które odbiły się szerokim echem w kraju. Pomysł takiego zamanifestowania oporu narodził się kilka tygodni przed 1 maja 1982 roku, opisuje historyk profesor Wojciech Polak.
Pomysł się rodził w strukturach podziemnej Solidarności. Wtedy na czele podziemnej Solidarności w Toruniu stało tymczasowe prezydium zarządu regionu. Takie kilkuosobowe ciało z Kazimierzem Nogą na czele. Oni zresztą wszyscy zostali wkrótce aresztowani. Decyzja została podjęta na posiedzeniu tymczasowego prezydium zarządu regionu, z tym, że to było takie posiedzenie poszerzone. Tam była jeszcze grupa działaczy różnych Solidarności w prywatnym mieszkaniu i tam się zastanawiano, co robić 1-3 maja. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna Solidarności zaleciła, żeby świętować, ale nie mówiła konkretnie jak świętować, więc ostatecznie została podjęta decyzja o tym spacerze na 1 maja, że wezwiemy, żeby ludzie spacerowali po bulwarze filadelfijskim, spacerując z jednej strony pójdą sobie na majówkę, a z drugiej strony pokażą, że nie ma ich na pochodzie. I to chodziło o to, że nie idziemy na pochód, idziemy na majówkę. Zaś 3 maja zaapelowano, żeby wieczorem pójść na mszę świętą do któregoś z kościołów w centrum Torunia.
W sumie na bulwarze filadelfijskim nad Wisłą pojawiło się około 10 tysięcy osób. Jak na warunki stanu wojennego, bardzo dużo.
Tam panowała atmosfera majówki, rzeczywiście było wesoło. Ludzie spacerowali tak regularnie. Ci, co szli w stronę mostu drogowego, szli po prawej, ci, co w stronę mostu kolejowego, po lewej, zakręcali w pewnym momencie.
Ale wszyscy
momencie.
Wiedzieli, po co tam są.
Wszyscy wiedzieli, po co są. Krążyły ulotki, ulotek było pełno, palono gazety jakieś. No było parę prób zrobienia demonstracji w tym czasie. No wiem, tam chłopcy z niezależnego serwisu informacyjnego Solidarności chcieli transparent z mostu drogowego wywieźć. ten most był tak obsadzony, że nie mogli, ale w końcu wiatr ten transparent spuścił, bo on już wisiał przygotowany i dopiero motorówki musiały go zdjąć. Paweł Burak na kłodzie drzewa umieścił flagę Solidarności i puścił z nurtem rzeki i popłynęła. Po pewnym czasie zresztą milicja zaniepokoiła się. Te budy milicyjne, które jeździły po bulwarze, zaczęły jakieś nadawać komunikaty, że proszę się rozejść, nielegalne i tak dalej.
A władza była zaskoczona, czy wiedziała?
Oczywiście, że wiedzieli. Oni byli zresztą bardzo przygotowani. Uważali, że napięcie w mieście rośnie. Dodajmy, że jeszcze przed 1 maja, 28 kwietnia doszło do demonstracji w akademikach w Toruniu, gdzie studenci wylegli do okien. Zupełnie przypadkowo zresztą do tego doszło i zaczęli realizować taki swoisty happening. Jakieś tam okrzyki, Wrona skona, krakanie na cześć Wrony, jakieś tam skandowania, Jaruzelski smog wawelski. Nawet ktoś rzucił hasło, że wyrzucamy wszystko, co czerwone z pokojów. Więc ludzie zaczęli wyrzucać różne szufelki, wiadra czerwone za okno. W końcu ktoś wyrzucił czerwone majtki ku entuzjazmowi wszystkich zgromadzonych. Więc to była taka zabawa.
Ale zamowcom do śmiechu nie było? Oni rozważali wejście do akademików?
Znaczy, przyjechały ogromne oddziały ZOM. Zaczęły się rewizje po akademikach, chodzenie. Długo w nocy tam iluś tam studentów zatrzymano, nielegalnie przebywających, jak to określono, więc tam przyjechali ani lektorzy, żeby ratować studentów, więc to by zrobili z tego wielką aferę.
28 kwietnia władza nie zaatakowała akademików. Kilka dni później, 1 maja, już tak spokojnie nie było.
Gdy już gdzieś po 2 godzinach ten marsz, ten spacer, no, nazwijmy to spacerem, na bulwarze zaczął się powoli kończyć. Tomek Kokociński z tej grupy właśnie Niezależnego Serwisu Informacyjnego Solidarności wzniósł okrzyk: idziemy pod pomnik Kopernika. Oni planowali, ci chłopcy, bo oni sobie tak wykombinowali nawet w swoich ulotkach. Wbrew opinii tymczasowego prezydium zarządu regionu nawoływali, żeby pójść pod tego Kopernika. To była ich taka inicjatywa indywidualna. No i rzeczywiście za Kokocińskim poszła spora grupa pod pomnik. Ci ludzie zebrali się pod pomnikiem.
Po prostu stare wygi z tymczasowego zarządu wiedziały, czym to grozi, tak?
Wiedzieli, czym to grozi. No ci młodzi byli bardziej odważni. Tam zresztą Kokociński wskoczył na ten pomnik Kopernika, tam nakleił nalepkę Solidarności gdzieś wysoko na cokole.
Dlaczego wszyscy ludzie mają zimne twarze? Dlaczego drążą w świetle ciemne korytarze? Dlaczego ciągle muszę biec nad samym skrajem? Dlaczego z mego głosu mało tak zostaje? Krzyczę, 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 krzyczę niebo głosy, a zatykam uszy swe. Snyki w powietrzu i mój bieg, jak prądy niewidzialnych rzek, mój własny krzyk ogłusza mnie. A zatykam uszy swe. Mój własny krzyk ogłusza mnie. Kim jest ten człowiek, który ciągle za mną idzie? Zamknięte oczy ma i wszystko nimi widzi. Wiem, że on wie, że ja się strasznie jego boję. Wiem, że coś mówi, lecz zatkałam uszy swoje. Krzyczę, 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 krzyczę w niebo głosy. A czy ktoś zrozumie to? Nie kończy się ten straszny most i nic się nie tłumaczy wprost. Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte dno. A czy ktoś zrozumie to? Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte dno. Mówicie o mnie, że szalona, że szalona. Mówicie o mnie, ja to samo krzyczę o nas. I swoim krzykiem przez powietrze drążę drogę, po której wszyscy inni iść w milczeniu mogą. Krzyczę, 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 krzyczę w niebo głosy. A ktoś chwyta, woła stój. Lecz wiem, że już nadchodzi czas, gdy będzie musiał każdy z was uznać ten krzyk, ten krzyk, ten krzyk z mych niemych ust za swój.
Ludzie zaczęli śpiewać. Przede wszystkim pieśni patriotyczne, wszystkie po kolei. No więc hymn narodowy, Rotę, Boże coś Polskę, jakieś solidarnościowe pieśni, wznosić okrzyki. I to trwało z dobrą godzinę, składano kwiaty także pod Kopernikiem i też to zaczęło się powolutku kończyć. I pewnie by się skończyło spokojnie, gdyby nagle Na rynek nie wjechały oddziały ZOMO w pełnym rynsztunku, budy, bagażówki. Pewnie jakoś kontrolowali tą sytuację i w pewnym momencie doszli do wniosku, że chyba trzeba uderzyć. No i tam, i wtedy zaczęło się już ostro. Ci ludzie byli tam rozpędzani, pałowani. Zamieszki zresztą przesunęły się w stronę ulicy Szerokiej. Tam też doszło do zamieszek. Wiem, że ludzie obrzucali tych ZOMO-wców kamieniami atakujących, jabłkami ze straganu. No bito wszystkich, matki z dziećmi, starsze panie. W pewnym momencie ci ZOMO-wcy zobaczyli, że na wieży ratusza jest pełno ludzi. Bo rzeczywiście pełno ludzi, można było zwiedzać tą wieżę ratusza, kupić bilet i wejść, więc sporo ludzi weszło, żeby popatrzeć na to wszystko, co się dzieje z góry. Gdy oni zobaczyli, to chyba wpadli na pomysł, że pewnie ci ludzie filmują, fotografują. Zamknęli ZOMO-wcy wieżę ratusza. Potem wtargnęli, zaczęli tych ludzi z góry spędzać, ustawili ich na półpiętrze, a na dole już tam ich zakowano w kajdany i ładowano do autobusu milicyjnego. Fakt, że na wieży był z aparatem fotograficznym student UMK z Wydziału Sztuk Pięknych Michał Robert Czerniak, który narobił pełno zdjęć. Gdy się zorientował, że zostanie zatrzymany, wyjął film z aparatu, dał swojej dziewczynie Eli Walczyk i potem Czerniak dostał 3 miesiące na kolegium i trafił do więzienia, ale ta Ela, tej Eli udało się na komisariacie, gdy stała na korytarzu, przekazać ten film kobiecie, która przyszła po nieletnie dziecko. Więc dała jej ten film, wzięła adres i Czerniak, gdy wyszedł z więzienia, ten film odebrał.
Przetrwał
i mamy doskonałą dokumentację pokazującą wtargnięcie ZOMO-wców, bicie ludzi, no to co się działo tam na rynku.
1 maja 1982 roku zatrzymano w Toruniu około 100 osób.
To byli głównie młodzi ludzie, polowano na młodych, studenci, ale mnóstwo było uczniów też szkół średnich. Te osoby zostały zawiezione do toruńskich komend. I tam na powitanie, tylko ich tam z but czy z autobusów wyciągano, to od razu szpaler, ZOMO-wcy z pałami i ścieżka zdrowia, bicie na początek. Potem ustawiano ich na korytarzach i przesłuchiwano, ale tych na korytarzach stojących też bito. Cezarego Michalskiego, znanego dziennikarza obecnie, jakiś tam milicjant zapamiętał, że coś mu tam odpowiedział, więc podszedł do niego i pałą 10 minut bił go. Akurat w tym przypadku udało się potem ustalić nazwisko tego milicjanta i on został skazany. Potem oczywiście tych ludzi postawiono przed kolegiami do spraw wykroczeń, które już były w stanie gotowości. No te kolegia to był kabaret po prostu. Tam siedzieli niezawodowi sędziowie, ale jacyś ludzie zupełnie przypadkowi. Oni mogli wydawać wyroki do 3 miesięcy więzienia. Oskarżycielem był milicjant, który zazwyczaj nic w ogóle nie wiedział, o co chodzi i zazwyczaj powtarzał jak mantrę, że no tak, widziałem tego człowieka, że on krzyczał gestapo w stosunku do milicji. No i sąd, w zależności od humoru czy od własnego widzimisię, jak miał gorszy humor, to znaczy to sąd kolegium, jak miał gorszy humor przewodniczący, no to wrzucał 1 albo 3 miesiące więzienia, jak miał lepszy, no to 3 albo 5 tysięcy złotych grzywny.
Skulony w jakiejś ciemnej jamie, smacznie sobie spał. I spały małe wilczki 2, zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń. Woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z 4 stron wypadły na nas 4 gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłamie gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Gdym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał, ujrzałem małe wilczki 2 na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak puszyste kłębki 2, bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc, kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z 3 na raz walczy psami i z ran 3 na raz krwawi. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłamigończych psów szarpane.
Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę z pyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń, a myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gna masz ziemia spod łap tryska i wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę, słyszę jak on klnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już buduje. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna, lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zetrzeć skór, brońcie się i wy. O bracie wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane.
2 maja sytuacja w Toruniu była bardzo napięta, tak jakby władza przygotowywała się do czegoś specjalnego.
Komendant wojewódzki Marcin Koski, no to chyba wtedy to dostał już jakieś fiksacje. Mu się wydawało, że tuż na 3 maja to się Bóg wie co szykuje, więc siły zomowskie ściągnięte z zewnątrz, zresztą jakieś przygotowania. No oczywiście potem to wszystko podziałało na zasadzie, kto sieje wiatr, zbiera burzę. Władze uczelni zapowiedziały uroczyste spotkanie, akademię w auli UMK z okazji 3 maja, no więc pod aulą to stało kilka ogromnych but zomowskich. Obawiali się, że ta akademia przekształci się w demonstrację. Z kolei ludzie zgodnie z apelem tymczasowego prezydium zarządu regionu poszli po południu do kościołów.
3 wybraliśmy się na mszę o godzinie 19.
W maju 1982 roku Jacek Kęsy był studentem 2 roku chemii. Typowy 20-kilkulatek. Długie spodnie, sztruksy.
I jadąc do kościoła, już wszyscy w zasadzie mówili naokoło, że na rynku zbiera się policja, że będą jakieś zamieszki. Nie bardzo wiedzieliśmy co, ale z drżącym sercem, nie ukrywam, cały szereg z nas jednak tam pojechało. Jechałem jeszcze z pewną grupą ludzi, to część z nich zrezygnowała i pojechała do innego kościoła. Ja z grupą wysiedliśmy, tą policję już było wtedy rzeczywiście widać i to taki niepokój było widać. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, czym się to może skończyć.
Kościół ojców jezuitów pękał w szwach. Duszpasterz akademicki ojciec Władysław Wołoszyn wygłosił patriotyczną homilię. Mówił, by ludzie nie dali się sprowokować.
Ja byłem tak w środku, być może nawet bliżej już chóru i wyszedłem stosunkowo szybko. I w tym momencie w zasadzie ten wychodzący tłum wypchnął mnie troszkę dalej, tak przed tym szpalerem, który stał po lewej stronie od wyjścia policji. I przyznam szczerze, że kolana mi się ugięły. Nie wykazałem się tutaj ani postawą zatwardziałego kibica, ani bohatera. Nogi mi się ugięły i się troszkę odsunąłem od tego na bok. Tak właśnie do wylotu ulicy Szerokiej Żeglarskiej. Tam koło pomnika mniej więcej się zatrzymałem. No, ale wtedy wysypała się reszta ludzi z kościoła.
Więc ludzie stoją, ci zomowcy stoją, jakieś okrzyki zaczynają padać, zomowcy ruszają, wszyscy krzyczą gestapo, no i właściwie się zaczyna. W tym momencie, jak ruszyli ci zomowcy, to ruszyli zomowcy ze wszystkich bocznych uliczek. Także od strony Łuku Cezara, od strony Piekar, tam Żeglarskiej, wszędzie stały oddziały ZOMO. I właściwie ludzie się znaleźli na rynku w takim kotle. No brutalność była straszna. Tu już bito wszystkich po prostu, kobiety, dzieci. Ludzie uciekali gdzieś tam do sklepów, uciekli do apteki pod Orłem, to wpadli do apteki, zdemolowali aptekę. Ganianie ludzi po ulicach. Potem zaczęły przejeżdżać jakieś armatki wodne z wodą zabarwioną na czerwono, żeby tych ludzi znaczyć. Ruszyli także przez łuk Cezara za uciekającymi studentami w kierunku akademików. Część studentów uciekała do akademików. Wyglądało to mniej więcej tak, że studenci uciekają, zomowcy ich gonią, więc studenci w akademikach otwierają okno i żeby było szybciej, to ci wskakują przez okno na parterze po prostu i zamykają okno, żeby... Po pewnym czasie zresztą pod akademiki podjechała kolumna zomowców ulicą Mickiewicza pod akademik TS2, pod prąd zresztą jadąc jednokierunkową ulicą. No i na samym czele w samochodzie osobowym był jakiś dowódca. Ten dowódca wyszedł, no i na schodach DS2 stanęło kilku naukowców, którzy przyszli do studentów, między innymi profesor Alicja Grześkowiak. Doszło do takiego pojedynku na wzrok. Tak popatrzyli na siebie, popatrzyli, w końcu ten zamowiec wsiadł do samochodu i dał sygnał do odjechania. Studenci już byli pewni, że będą ich tam będą pałować, że niektórzy zakładali po 3 swetry na siebie, żeby mniej odczuwać.
Bardzo szybko zostało zamknięte, także ulica Szeroka i po prostu znalazłem się w sytuacji bez wyjścia z rynku. No zresztą jak wszyscy ludzie, którzy tam byli. Nie było innego wyjścia, jak tylko i wyłącznie uciec w najbliższą klatkę schodową i tak właśnie zrobiłem. I po przejściu tego szpaleru, armatek wodnych w kierunku rynku, tam pewnie zamknięto tą główną część. No, oddziały służby bezpieczeństwa wyciągały nas z tych klatek schodowych i w zasadzie wyłapywano głównie młodzież i studentów. Wręcz jak do mnie przyszedł jakiś taki funkcjonariusz służby bezpieczeństwa, to mówił do patrolu, brać go to na pewno student. No te włosy sugerowały, więc niektórzy próbowali gdzieś na dach wychodzić, a tam się zaczęło rwać, walić po prostu to wszystko, więc w tejże klatce schodowej, to jest pierwsza klatka schodowa od rynku, taki kiosk chyba był i jeszcze jest w dalszym ciągu. Zagracona ta klatka taka była, także dosyć taka mroczna atmosfera była i można się już było przestraszyć. Myślę, że cały szereg ludzi bało się, bo mogli rzeczywiście wrzucić tam jakiś taki granat dymny, mogli wejść spałować.
W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się ludzie, którzy nie wyszli z kościoła ojców jezuitów stojącego na rynku.
Część ludzi w ogóle nie wyszła z kościoła, zacznijmy od tego. Jak zobaczyła, co się dzieje, więc do kościoła wpadali tylko do przedsionka. Tam zresztą pobili gabloty szklane, które były, ale dalej wejść się no, obawiali, nie śmieli, powiedzmy. W samym kościele ci otoczeni ludzie, w końcu no, nawiązano jakiś dialog. Na czele oddziału zamowców stał kapitan Schulz, superior kościoła jezuitów, ojciec Kawski z nim rozmawiał, no ustalili, że ludzie mogą wychodzić z kościoła dziesiątkami, po 10 i będą legitymowani, ale będą wypuszczani. Na tej zasadzie kilka dziesiątek wyszło, ale jakiś student był na tyle nieufny, że z drugim poszli pod murek, który łączy kościół z klasztorem. No i tam jeden drugiemu wszedł na ramiona przy ulicy Różanej i zaczęli patrzeć, co się dzieje. No i zobaczyli, że kolejna dziesiątka jest wyprowadzana, po czym ci ludzie są po prostu pałowani i wrzucani do budy milicyjnej, najzwyczajniej w świecie. No więc wtedy od razu dali znać, ludzie przestali wychodzić z kościoła. Indywidualnie próbowały 3 dziewczynki 14-letnie, które były na mszy wyjść bramą w stronę ulicy Piekary, więc jak zamowcy zobaczyli je, to rzucili się z pałami, 2 uciekły z powrotem do kościoła, a Daria Mazur, 14-latka, przewróciła się przy tej bramie, no i została spałowana, skopana butami przez zamowców, po czym rzucona do budy, ale gdy zobaczyli po pewnym czasie, że mają do czynienia z nieprzytomną dziewczyną, a mieli jakiegoś chłopaka kilkunastoletniego zatrzymanego, no to dali tą nieprzytomną dziewczynę temu chłopakowi, że mają do domu zaprowadzić. No on ją nie tyle zaprowadził, co zaniósł po prostu do domu. Natomiast no, w kościele nastąpiła sytuacja taka, no, że nie wiadomo co robić. Ludzie się obawiali, że już będą tam oblężeni długo. Ktoś dał znać rektorom, co się dzieje. Do akademików w centrum pojechał rektor Dębiński. Udało się dodzwonić do marcinkowskiego komendanta milicji, no i z nim uzgodniono, że rektorzy mogą pojechać do kościoła jezuitów i wyprowadzić studentów. Tam od ołtarza rektor Dębiński przemówił do studentów, mówi, że tutaj nie macie innego wyjścia, trzeba tego, no i wyszli. Wyszli 2 samochodami, zawieziono ich do komisariatu na Słowackiego, no i tam rzeczywiście tylko ich tam spisali, ale rektorzy byli i tak, i dziekan Łopuski byli tak zapobiegliwi, że potem odprowadzali tych studentów do domów i do akademików. I poszczególne osoby do domów odprowadzali, żeby mieć pewność, że oni dotarli do domu. Zresztą rektor Dębiński wspominał, że na komendzie na Słowackiego podziwiał jedną ze studentek, która stała w korytarzu, w pewnym momencie wyjęła sobie robótkę i zaczęła spokojnie robić na drutach, więc on tak patrzył na nią ze zdziwieniem, jak ona w stanie takiego zdenerwowania może się tak spokojnie zachowywać. Zresztą ludzi, którzy zostali w kościele, był problem. No, oni, oni się bali wtargnięcia zębowców, więc część poszła na chór. Tam były jeszcze te organy stare, które się spaliły w 89 roku, to 17-wieczne, więc część się w pudłach tych organów schowała i siedzieli tam ukryci w razie interwencji. Nad ranem około 4 ci zębowcy odjechali, ci ludzie wyglądali strasznie, byli brudni. Długo by opowiadać, a jak oni wyglądali.
3 maja 1982 roku w Toruniu zatrzymano około 200 osób. Byli to głównie ludzie młodzi.
Ja trafiłem, tak jak powiedziałem, od razu w objęcia pewnego majora Służby Bezpieczeństwa. Postałem jakiś czas z rękoma na chyba budynku na ścianie PKO. Chyba cały czas tam był ten PKO, jaki jest. Po jakichś tam 15-20 kolejnych minutach podjechała ten policyjny radiowóz zwany przez nas i chyba w tej chwili Suką. Byłem przewożony do kolejnych komisariatów, gdzie nigdzie nie było miejsca. Trafiłem na Bydgoską i tam taką obróbkę przeszedłem na korytarzu. Była ścieżka, ale przyznam szczerze, było podkładanie nóg, takie popychanie. Byli koledzy, nie koledzy, no ci, którzy tam byli pałowani. Znowu nie mogę powiedzieć, że ja jakoś wyjątkowo dostałem. Owszem, były włosy, szarpanie takie jakieś. Wyraźnie ci policjanci czy milicjanci byli pod wpływem jakichś środków, narkotyków. Więc jak się zdenerwował, no to można było dostać troszeczkę i pałą, i być skopanym. Tam w narożnikach, w kątach, w ubikacjach rzeczywiście ludzi obkładano, to było słychać. Ja trafiłem przed jakichś takich funkcjonariuszy, którzy w pierwszej chwili zapytali mi, czy jestem członkiem partii. No więc odpowiedziałem, że no jedynej partii, jaka była wtedy, PZPR, więc odpowiedziałem, że nie. No i myślę, że to miało duże znaczenie. Gdybym był, to pewnie by mnie wypuszczono albo bardzo surowo ukarano, jak to członek partii może być tak. Nie wiem, w każdym razie zapytano mnie o to i to zapamiętałem. No i potem co robiłem, gdzie, jak, ostatecznie przetransportowano mnie gdzieś koło godziny 2 w nocy do urzędu miejskiego, który mieści się w tym miejscu, gdzie i teraz. No i tam się zjawiła taka komisja zwana kolegium chyba do spraw wykroczeń. Bez dyskusji zostałem uznany winnym udziału w nielegalnej demonstracji i nieusłuchania nawoływaniu władz do rozejścia się. Tak się to nazywało wtedy. Wyrok był maksymalny 3 miesiące. Z samego rana zawieziono nas do Mielęcina. Ostrzyżono te moje długie włosy właśnie wtedy pierwszy raz od wielu, wielu lat, chyba od 7 klasy szkoły podstawowej. To golenie było takie dosyć wesołe w wykonaniu tych strażników, no bo oni się oczywiście bawili, jeździli tymi maszynkami, zostawiali im jakieś kępy włosów celowo. Myślę, że w ogóle traktowali nas jak, nie jak bandytów, ale świadomie jak studentów, młodzież, którą no trzeba postraszyć, raczej chyba nikt nie chciał nas tam pozabijać. Ale tak jak powiedziałem, wielu ludzi było bardzo mocno przestraszonych i słusznie, bo w zasadzie byliśmy totalnie bezsilni, nie pozwolono nam się z kimkolwiek skontaktować, żadnych adwokatów, nawet rodziny nie wiedziały, gdzie jesteśmy. Po paru dniach ktoś tutaj w Toruniu napisał w moim imieniu, w imieniu mojej rodziny, odwołanie od tej decyzji i to zaskutkowało tym, że nie siedziałem 3 miesięcy, tylko siedziałem chyba 17 albo 20 dni.
Mnie się wydaje, że to wynikło chyba z jakiejś obsesji tego komendanta wojewódzkiego Marcinkowskiego. To był w ogóle komendant milicji, który w stanie wojennym tak naprawdę był wielkorządcą województwa. On stał na czele województwa, jego władza była potężna. Jemu chyba po tych wydarzeniach już w akademikach 28 wydawało się, że tu w Toruniu dojdzie do jakiejś rebelii, rewolucji i on postanowił to zdusić w zarodku, zareagować gwałtownie, wykazać się, a że jeżeli się takie założenia czyni, to się wszystko samo nakręca, samo sprawdza, więc rozkręcił tą spiralę brutalności bardzo mocno. Faktem jest, że już w następnych latach Solidarność Toruńska, nauczona tym podziemna, nauczona tym przykładem, z 1-3 maja organizowała manifestacje w inny sposób, żeby już nie dawać władzom takiego pola do brutalności.
Co roku 1 maja w różnych częściach kraju podziemna Solidarność starała się dać o sobie znać. Jak pisze historyk dr Piotr Osenka w artykule umieszczonym na stronie Muzeum Historii Polski, w roku 1986 opozycji udało się znacząco zmniejszyć frekwencję na partyjnych pochodach dzięki akcji dzwonienia do zakładów pracy. Rozmówcy podszywali się pod działaczy miejscowych komitetów i zawiadamiali, że z powodu katastrofy w Czarnobylu manifestacje zostały odwołane. Dwa lata później już w kilkunastu miastach wojewódzkich przemaszerowały opozycyjne pochody, niekiedy brutalnie rozpędzane przed samą Trybuną Honorową. Kończymy świąteczne wydanie Regionalnego Punktu Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
W przedszkolu naszym nie jest źle, zabawek mamy tutaj w bród. Po całych dniach bawimy się w coraz to inny trud. Pani nam przypatruje się, pilnuje, gdzie zabawy kres. W przedszkolu naszym nie jest źle, kiedy się grzecznym jest, bo jeśli nie, zaraz po pupach biją nas i krzyczą: patrzcze, patrzcze, Jakub, gdzieś ty w las, albo po łapach czepią i w kącie się łyka łzy. Za oknem tyle świata lśni, do szyby więc przyciskam nos. Wszystkim zachwycałbym się, gdyby nie pani głos. Bo mamy w pociąg bawić się, pani nas ciągnie tam i tu, i chyba sama nie wie gdzie, powtarza tylko czu, czu, czu. My za nią przewracając się i na zakrętach lecąc w bok, patrzymy, jak się pociąg rwie, krzyczymy czu, czu, gubiąc krok. A pani ciągle biega i za nią już tylko jeden, dwu, bo reszta pod ścianami tkwi i leżąc krzyczy czu, czu, czu. Pani się zatrzymuje zła, pierwszego z brzegu łapie i tym pierwszym zwykle bywam ja, bo jestem kronomrny oraz zły, więc zaraz da mi da po pupie, po pupie, po pupie zbije mnie krzycząc: czemuszcze, czemuszcze, niaku, nie bawisz się. A ja z pociągu wypadłem tylko i w kącie połykam łzy. Lecz nic nie mówię, cóż to da, coś tylko we mnie w środku drży. W kąciku siedzę cicho, sza, myślę, że smutno mi. Lecz z czasem minie też i to, w przedszkolu naszym tak już jest, że zapomina się tu zło, tu troską szybki kres. I znów bawimy wszyscy się pod czujnym okiem pani i w przedszkolu naszym nie jest źle, szczególnie gdy się śpi.